Uśmiechnął się. Chciał coś wyrzec i nagle umilkł na długą chwilę. Usta poruszyły się i nie mogły wydać słowa. — Co? — szepnęła łaskawie. — Nic. Pewne cudowne słowo, pewne złudzenie. Jakie? Dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps. Mówi ten Nietzsche, że jest to najbardziej wstydliwe słowo. Może ono ogarnie nas i ciebie odkupi? Nagle wstał z klęczek i w obłąkaniu krzyknął. Ewo, a gdzie ty byłaś? Dokąd pojechałaś z Nicei? Parsknęła opryskliwie. Byłam na Korsyce. Z kim? Z poetą Jaśniachem. Czy byłaś jego kochanką? Nie. Mówisz prawdę? Mówię, co mi się podoba. A powiedz to jedno, wyznaj przed moją duszą, czy całowałaś jego usta? Czy jego usta? Żebrał, wpijając się w nią oczami. Nie całowałam go w usta. Wspomniałaś mi niegdyś, że mogę starać się o twoją rękę. Ja dowiedziałem się o twojej wyprawie. Portier z hotelu Swiss powiedział mi, dokąd pojechałaś. Byłem tam. Mieszkałaś z tym człowiekiem. Mieszkałam obok niego. Pokoje nasze były obok. Oczy jej zaszły mgłą. Usta jakoś przedziwnie drgnęły. W tym drgnieniu ust miłość Szczerbica zawisła jak w pętlicy i konała. Ewa mówiła, patrząc w próżnię z pogardą. Ta wasza rozpusta. Wszystko byście zrobili dla tej rozpusty. Dla tej krótkiej, potwornej chwili zabilibyście przenajświętszą, czystą miłość. Ohydni rozpustnicy. Tylko Jaśniach. Dlaczegoś wówczas uciekła? Po coś to zrobiła? Nie zrobiłam wówczas nic złego. Zaręczam panu hrabiemu. Gdybym wówczas została w Nicei, byłabym zrobiła daleko gorzej. Puść mnie już. Pójdę do domu. Szczerbic oparł głowę na jej rękach. Czuła, jak drżenie tajemne po nim przebiega. To drżenie przejmowało ją wstrętem, ale zarazem budziło w niej samej dreszcz namiętny. Myślała z politowaniem, jaki on jest słaby. Czuła, że nic na ziemi nie będzie w stanie uciszyć w nim tego wstrząśnienia, tylko to jedno, gdyby mu się oddała. Patrzyła w zamyśleniu na jego śliczne włosy. Wola jej wahała się na prawo i na lewo. To chciało jej się odepchnąć tę głowę bezsilną, wstać i wyjść. To znowu podpływał impuls nieokreślony, żeby pieszczotliwie zapuścić palce w pachnące włosy. Dała się unieść ostatniemu. Szepnęła cicho. Siżyś. Uśmiechnął się. Już pójdę. Wrócisz do swego domu? Tak. Cóż tam będziesz robiła? Tak sobie, jak zawsze. Będę rozkładała i składała smuteczki swego życia. To lepiej zostań u mnie jeszcze godzinę. Będę ci grał Griga. Chcesz? Wiosnę. Nie, już nie chcę muzyki. Twoja muzyka otwarłaby drzwi do tamtego pokoju. Ty tam śpisz, prawda? Bądź szlachcicem. Namyślała się przez chwilę głęboko, w końcu rzekła. Powiedz, przebaczysz mi wszystko? Wszystko. I ja tobie. Już pójdę. Wstała. Podawszy mu prędko rękę, wysunęła się za portierę. Poszedł za nią. Narzucił na ramiona palto i sprowadził ją za rękę ze schodów. Na ulicy przywołał fiakra i pomógł wsiąść do powozu. W ostatniej chwili, kiedy podawała mu dłoń na pożegnanie, zapytał – Czy bardzo znudziłaś się u mnie? – O nie. – A przyjdziesz jeszcze? – Przyjdę. – Przyjdę z pewnością. – Kiedy przyjdziesz, siostro? – Choćby jutro. – O tej samej godzinie? – O tej samej. Wsunął się na sekundę do powozu i szukał w ciemności jej ust z cichym, głuchym szlochem. Odchyliła go dobrotliwie, a silnie. Ścisnęła mu rękę. Gdy zeskoczył i gdy karetka się potoczyła, przez mgnienie oka doznawała jakby przetrącenia i paraliżu duszy. Miała wiedzenie żywe o tym, co musi być w chwili śmierci. Ujrzała w ciemnościach duszy swej uśmiech Łukasza, uśmiech ówczesny, gdy jej coś żywo mówił, o czymś przekonywał, a przekonawszy, zbliżył się na palcach i zamykał usta pocałunkiem. W jednym teraz olśnieniu uczuła wszystko szczęście miłości i niezgłębioną otchłań jego utraty. Jęknęła. Za chwilę wszystko minęło. Fala olbrzymia nakryła sobą i wypełniła przepaść. Został tylko dziwny szum w uszach, zemdlenie serca i szybkie szczękanie zębów.